Dzisiaj kontynuujemy nauczanie z drugiego listu apostoła Piotra. To jest ten trudniejszy list z dwóch listów apostoła. I zaraz pewnie, jak zacznę mówić, to zobaczycie, że tak rzeczywiście jest, że jest jednak trudniejszy. List też, który bardzo mało się omawia w kościołach. List, który w zasadzie jest często też pomijany przez komentatorów. Bardzo, bardzo niewiele komentarzy jest do tego listu, ale my się z nim zmierzymy mimo wszystko. I słuchajcie więc dzisiaj pierwszej części pierwszego rozdziału. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska wam i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenie, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi litościwy Boże, dziękujemy Tobie za ten przywilej, że możemy być tutaj w tym miejscu dzisiaj, że możemy się zebrać jako Twój Kościół, Twój lud. Dziękujemy Boże też, że dałeś nam ten przywilej, znajomość Twoich pism. Dziękujemy, że dałeś nam drugi list Twojego apostoła Piotra. Prosimy Cię, abyśmy go mogli pojąć, aby on stanowił właściwe wyzwanie dla naszego życia, aby on pokierował nasze kroki ku Tobie, ku dojrzałości, ku chwale. Prosimy Cię, bądź z nami, błogosław nam przez Twojego Ducha. Otwórz nasze uszy i nasze serca dzisiaj, wołamy w imieniu Jezusa. Amen. Gdybyśmy mieli podsumować bardzo krótko ten pierwszy fragment z pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra, wystarczyłyby dwa słowa. Dołóżcie starań. Dołóżcie starań. To jest dzisiejszy temat tego kazania. Jak wspomniałem w pierwszym kazaniu, we wstępie do tego listu, drugi list Piotra jest kontynuacją pierwszego listu. I jest to pewna kontynuacja po latach. Nie? Piotr po iluś latach znowu pisze do tych samych ludzi i teraz pisze trochę w innym stylu. Pisze teraz w innym stylu, ponieważ to są ludzie, którzy już dorośli, czy powinni byli dorosnąć. Są starsi w wierze, są starsi w swojej nadziei, w swoim poznaniu. A zatem z założenia powinni być dojrzalsi. Dlatego drugi list Piotra trochę inaczej rozkłada akcenty. Kładzie nacisk na inne rzeczy. W swoim pierwszym liście apostoł Piotr zwracał się do niemowląt. I posłuchajcie, w drugim rozdziale, drugim wersecie pierwszego listu Piotra, Piotr mówi tak do nich. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Widzicie? Piotr sam zwraca uwagę na to, że w pierwszym liście zwracał się do nich jak do niemowląt. Niemowlęta potrzebują odpowiedniego pokarmu, prostej nauki o dobroci Boga. I to jest właśnie w trzecim wersecie. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Właśnie to jest najbardziej potrzebne niemowlętom. Przekonanie się o tym, że dobrotliwy jest Pan. Że Pan jest dobry dla nich. I tym samym powinni do Niego przystąpić, powinni, tak jak mówi apostoł Piotr w pierwszym wersecie tego listu, powinni odrzucić więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. Kiedy jest się młodym chrześcijaninem, trzeba tych rzeczy się wyzbyć. Trzeba tych rzeczy się pozbyć i zwrócić się do Boga, który jest dobrotliwy i uwierzyć w Jego dobroć, uchwycić się tej Bożej dobroci. Natomiast w swoim drugim liście Piotr zwraca się do ludzi dojrzalszych, do ludzi, przed którymi stoją nowe wyzwania, ze względu na to, że są teraz już starsi. Widzicie, tak jak dzieciństwo rządzi się swoimi prawami i pewne rzeczy ma z góry dane, czyli kiedy dzieci zazwyczaj otrzymują rzeczy od innych, tak dojrzałość według apostoła łączy się z wysiłkiem. Ci, którzy wzrastają ku dojrzałości, muszą się teraz bardziej wysilać. Kiedy jesteśmy dziećmi, pewne rzeczy spływają na nas w bardzo łatwy sposób. Nie wiem, może pamiętacie jeszcze po nawróceniu, jak to było, że pewne rzeczy przychodzą łatwo. Nie, tu się pomodlę, o i to się dzieje. Nie, tak jak gdyby, nie? Pomodlę się, o, panie, fajnie, gdyby autobus podjechał na ten przystanek. I czasami tak się dzieje. Wiecie, o co mi chodzi, o takie proste rzeczy, które nas uczą. Bóg odpowiada na takie te nasze, może czasami głupiutkie modlitwy, ale właśnie przez to uczy nas swojej dobroci. Natomiast kiedy dorastamy, Bóg wymaga od nas coraz większego zaangażowania z naszej strony. Dlatego w tym liście bardzo często pojawia się fraza dołóżcie starań, zdobywajcie się na wysiłek. W samym tylko pierwszym rozdziale trzy razy pojawia się ta fraza. W wersetach 5, 10, 15. Łatwo zapamiętać. 5, 10, 15. Zaraz się zacznie. Także zobaczcie, werset 5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Później werset 10. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań. I werset 15. Piotr mówi o sobie, ja dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Także zobaczcie, dojrzałość według apostoła Piotra polega na dokładaniu starań. Teraz już rzeczy tak łatwo na nas nie spływają, co nie znaczy i nie powinniśmy w ogóle w to wątpić, że Bóg jest z nami nadal. Powinniśmy pamiętać o historii Izraela. Bóg był blisko nich, ale teraz po te rzeczy trzeba wyciągnąć rękę wiary. I ta ręka wiary po prostu uchwyci te rzeczy od Boga. Także dojrzałość polega według Piotra na dokładaniu starań, na zdobywanie się na wysiłek. To zabieganie każdego dnia w zasadzie o pewne rzeczy. Widzicie, gdy jest się dzieckiem, ktoś inny o te rzeczy dla nas zabiega. Najczęściej rodzice, czasem też dziadkowie. Kiedy jest się dorosłym, to my musimy dołożyć starań, aby o pewne rzeczy zabiegać. I tutaj mamy pierwsze napomnienie. Widzicie, wydaje mi się, że jako ludzie, jako studenci, jako pracownicy, bardzo dobrze rozumiemy ten schemat dojrzałości, jeśli właśnie chodzi o nasze obowiązki codzienne. Jeśli chodzi o naszą pracę, naszą naukę, nasze życie rodzinne. Rozumiemy w tych kwestiach, w tych dziedzinach, że bez starania się na co dzień nie będzie ani dobrych ocen, nie będzie ani podwyżki w pracy, podwyżki pensji, nie będzie awansu, jeśli się nie będziemy starali, czy nawet zadowolonej żony albo zadowolonego męża, jeśli się nie będziemy starali. Ale wydaje mi się, że kiedy przychodzi do naszego chrześcijańskiego życia, tak mi się wydaje, chciałbym się mylić, że nagle zmieniamy się właśnie w taką, trochę zmieniamy się w takich pasywnych chrześcijan. Wydaje mi się, że często właśnie powracamy raczej tutaj do tego dzieciństwa. Także rozumiemy te schematy w naszym życiu codziennym, ale pytanie, czy rozumiemy te schematy, że one tak samo dotyczą naszej wiary, naszego życia wiary. Że musimy się starać, że musimy naprawdę dokładać ciężko starań, aby, tak jak pisze Piotr, wybranie swoje umacniać, aby umacniać naszą wiarę, aby umacniać naszą nadzieję wejścia do Królestwa. Widzicie, czasami właśnie ta nasza pasywność chrześcijańska może być ubrana w bardzo ładne frazesy typu łaska, wybranie, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nie? Nam reformowanym to tak łatwo przychodzi, nam reformowanym to tak prawie jak w masło wchodzi, nie? Że uważamy, że no, ta łaska w zasadzie nie wymaga od nas już niczego, ale wcale tak nie jest. Widzicie, rzeczywiście w dzieciństwie tak jest, że rzeczy przychodzą łatwo, co obrazuje nam na przykład manna na pustyni, kiedy Izrael jest dzieckiem, Bóg zsyła mannę z nieba. Natomiast sprawa się wygląda inaczej. Sprawa ma się inaczej, gdy jest się starszym. Co trzeba zrobić, żeby zjeść chleb? Trzeba zasiać. Trzeba poczekać, aż wzrośnie. Trzeba to zebrać, zmielić i upiec. Nie? A tak manna leciała z nieba. Także to jest ta różnica między byciem dzieckiem, a byciem dorosłym. Widzicie, dobry chleb zawsze będzie wymagał naszego wysiłku i trudu. Nie znaczy to jednak, że Bóg pozostawił nas samych właśnie, jak Bóg deistów. Bóg nie jest Bogiem deistów, który nakręcił ten zegareczek, sprężynkę i teraz ta sprężynka się odwija i my mamy wszystko robić sami. Nie. Obietnica jest taka, że Bóg jest ciągle z nami, Bóg jest obok nas, tak jak pośród Izraela na pustyni, ale to tak jak właśnie ludzie wiary, tak jak Jozue, jak Kaleb, mamy po te rzeczy sięgać wiarą. Właśnie rękami wiary mamy je wyciągnąć do Boga, żeby otrzymać te rzeczy. One są obok, ale ciągle to wymaga naszego wysiłku, naszego zabiegania o to, żeby te rzeczy otrzymać. Moc Boża jest nam dana, tutaj mówi Piotr, bo Jego moc obdarowała nas wszystkim. Co to jest Jego moc? To jest Duch Święty. Duch Święty jest pośród nas. Ta moc jest wśród nas. Ta siła jest wśród nas. Duch Święty jest z Kościołem. A zatem chrześcijańska dojrzałość, jak i wszelka inna dojrzałość, to jest pewien proces. I to jest, słuchajcie, czasami bardzo bolesny proces. Kiedy wzrastamy fizycznie, wiecie, jak to jest. Czasami niektórzy z nas wystrzelili w którejś tam klasie bardzo mocno do góry. Niestety kości bolą, boli wszystko, nie? Wzrastanie boli. Dojrzewanie boli fizyczne, ale także dojrzewanie duchowe tak samo boli. Bo wiąże się z wysiłkiem, wiąże się z jakimś obciążeniem. I właśnie o to chodzi, żebyśmy to przyjęli, żebyśmy ten czasami ból też przyjęli, bo inaczej nie staniemy się dojrzali. I teraz pytanie, do czego potrzebna jest w waszym chrześcijańskim życiu ta dojrzałość? Do czego nam jest ona potrzebna? No Piotr mówi na samym końcu tego listu, 3:18, po co nam wysiłki? Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. I werset 17. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Piotr mówi, wzrastajcie, dojrzewajcie. Dlaczego? Ponieważ w naszym życiu są wyzwania, ponieważ w naszym życiu pojawią się ludzie, którzy będą próbowali nas zwieść. Nie, dzieci są łatwe do zwiedzenia. Dzieci są zazwyczaj naiwne, łatwowierne. Dlatego, że nie mają jeszcze wyćwiczonych pewnych zmysłów. Ale Piotr mówi, żebyśmy właśnie wzrastali po to, by być ludźmi rozsądnymi, z właściwą perspektywą. Zwróćmy więc się teraz do tych wersetów, które dzisiaj przeczytałem. Nie będę każdego z osobna omawiał. Ale mam dzisiaj trzy punkty, które nam pomogą nam zobaczyć, dlaczego mamy wzrastać, dlaczego mamy się wysilać w ogóle, dlaczego, po co mamy się wysilać. Mam trzy punkty. Pierwsze, mocne fundamenty dla naszych wysiłków, jakie mamy podstawy dla naszego wysilania się. Po drugie, owocne życie jest powodem, dla którego mamy się wysilać. A po trzecie, dojrzałość sądów. Dojrzałość sądów jest też powodem, dla którego powinniśmy się wysilać. A zatem pierwszy punkt, mocne fundamenty naszego starania się. Zobaczcie, werset trzeci mówi, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Słuchajcie, naprawdę, patrząc na nasze życie, na naszych rodziców, że się o nas troszczyli, że dali nam dach nad głową i tak dalej. To wszystko według Piotra pochodzi też od naszego dobrego Boga. To, że dotarliśmy do tej pory w naszym życiu, że jeszcze nie umarliśmy na przykład, to też pochodzi od naszego Boga. Tak samo nasz dobry Bóg dał nam wszystko, co jest potrzebne do pobożności. Dał nam Pismo Święte, dał nam nauczycieli w Kościele, dał nam braci i siostry, abyśmy właśnie ćwiczyli się w pobożności. Bóg czuwa nad nami cały czas. Jego moc, czyli Jego Duch Święty jest z nami. Pytanie, czy sięgniemy po te dary, po tą moc w naszych staraniach. Także jeszcze raz, pamiętajmy zawsze o tej lekcji z Księgi Liczb. Nie? Trzeba po tą moc sięgnąć. Było 12 szpiegów, 10 zwątpiło, 10 stwierdziło, ach, nasza 600-tysięczna armia nie wystarczy, Bóg Jahwe, który przeprowadził nas przez Morze Czerwone, który pobił tyle wrogów, nam nie wystarczy. Nie? Nie ma nadziei dla nas. Giniemy. Natomiast Kaleb i Jozue sięgnęli po tą moc, wiarą właśnie. A zatem zobaczcie, to jest właśnie tak, że Bóg w jakiś tajemniczy sposób działa, kiedy my do Niego się... Pamiętacie, jest taki werset. Jeśli my się do Niego zbliżymy i On się do nas zbliży. Nie? Tak, na tym to polega, kiedy jesteśmy dojrzalsi. Kiedy my się do Niego zbliżymy, On nas na pewno nie zawiedzie. On będzie z nami. On nas wesprze. I mam nadzieję, że pamiętacie też, co apostoł Paweł mówi. Nie? Pamiętacie Nietzsche, oczywiście z wzgardził ludzkimi słabościami. Ale apostoł Paweł powiedział, że właśnie wtedy czasami, jak jesteśmy słabi i wydaje nam się, że nie damy rady, ale jak się uchwycimy wiarą, to Bóg wtedy w naszej słabości nas wesprze. Jego moc wtedy się najbardziej w nas objawi. Widzicie, zostaniemy napełnieni Jego mocą do wykonania tego zadania. I często tak jest, ja patrzę po moich kolegach w pracy, na uczelni, że naprawdę czasami są takie tygodnie, że wysiłek za wysiłkiem, praca po kilkanaście godzin dziennie i tak dalej. I wydawałoby się, że już dobijamy do jakiegoś muru, nie? Ale czasami idąc ten krok dalej, chwycąc się Boga, gdzieś dostajemy tej energii, tej mocy do wykonania naszych zadań. I właśnie o tą moc powinniśmy zabiegać od Boga. To nie jest moc w nas, ale to jest moc Boża. Nie? Jeszcze raz przypominam to, co mówiłem zeszłym razem. Mam nadzieję, że jakoś to wam przyjdzie na pamięć, że w naszym życiu nie zabiegamy tak naprawdę o krzyż. Krzyż czasami sam Bóg nam włoży na nasze ramiona, ale my zabiegamy o tą moc, żeby mieć siłę do wykonania naszych zadań. Zobaczcie teraz werset 4. Obietnica też dotyczy naszego uczestnictwa w Jego boskiej naturze. Bardzo dziwny werset, werset 4. Bóg nam dał z jednej strony wszystko, co jest potrzebne nam, w swojej mocy dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, a z drugiej strony sprawił to, abyśmy się stali uczestnikami boskiej natury. Co to znaczy? Trochę dziwny werset. Czy chodzi o nasze przebóstwienie, czy ubóstwienie, jak się naucza w niektórych kręgach chrześcijańskich? No myślę, że nie. Myślę, że tutaj Piotr mówi swoimi słowami dokładnie to, co apostoł Paweł mówi swoimi słowami w innych miejscach. Apostoł Paweł, kiedy mówi o naszym upodobnieniu się do Boga, mówi o czym? O obrazie Bożym. Nie? Często mówi o Adamie, że w Adamie ten obraz się zatracił, a w Chrystusie jest odzyskiwany. Obraz Boży, bycie stworzonym na obraz Boży. Co to znaczy? To znaczy, że naśladowanie Boga w aktach poddawania sobie ziemi, tworzenia, w aktach tworzenia i mówienia. Nie? To wszystko to jest to, co Bóg robił i człowiek ma go w tym naśladować. Ma tworzyć, ma podczynić sobie ziemię poddaną, czyli tak jak na przykład Tubal Kain ma być wydobywcą jakiejś miedzi i to przemieniać chwałę. Ma tworzyć, ma mówić, nie? Także oczywiście przez upadek człowiek zatracił tutaj się etycznie w tych swoich zadaniach. Nadal mógł tworzyć rzeczy piękne, rzeczy dobre, ale w sposób nieetyczny. Nie? W Chrystusie obraz według Pawła, apostoła Pawła, zostaje przywrócony, aby człowiek właśnie w sposób jak najbardziej za Bogiem te rzeczy czynił. Natomiast apostoł Piotr wyraża podobną myśl, ale innymi słowami. Właśnie tymi słowami teias koinonai fuseos, czyli uczestnikami boskiej natury, abyśmy się stali uczestnikami boskiej natury. Co to znaczy? No właśnie Piotr mówi o uczestnictwie w boskiej naturze, używając języka Starego Testamentu. Pamiętacie Psalm 82? Bóg rzekł, wszyscy jesteście bogami. Jesteście Elohim, Bóg mówi. Bóg, ten Jahwe Elohim, wielki Bóg, mówi, wy też jesteście bogami. Jesteście po prostu tak, jak ja jestem Bogiem, tak wy jesteście małymi bogami na tej ziemi. Bo jesteście właśnie stworzeni na mój obraz, macie mnie naśladować w mojej boskości. Dlatego wy jesteście... Jezus do tego się odnosi w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Jesteście bogami. A zatem powinniśmy, będąc bogami, czy będąc ubóstwieni, powinniśmy naśladować naszego Jahwe Elohim, tego potężnego Boga. My jesteśmy tymi pochodnymi bogami, można powiedzieć. A zatem znowu zostaliśmy stworzeni na obraz Boży po to, by być bogami na ziemi, czyli poddawać ją sobie, tworzyć na niej coraz większą chwałę, czyli wydobywać surowce i zamieniać je w piękne rzeczy. i budować rzeczy słowami. Nie? Bóg wypowiada słowa i rzeczy się stają. My też wypowiadamy słowa i rzeczy się nie stają, tak jak w przypadku Boga, ale też jak, w jakiś sposób rzeczy się budują poprzez nasze słowa. Zobaczcie, słowami można zabić, słowami można zbudować. Mędrzec, który jest opisany w Księdze Przypowieści, tam jest powiedziane, że mędrzec potrafi pokonać całe miasto samymi słowami. To jest bardzo ważne, jak mocne są słowa w naszym życiu, jak wiele mogą uczynić. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy bogami. Nie stwarzamy, oczywiście, kiedy ja tu powiem, niech się stanie drzewo, nie powstanie drzewo, bo nie jestem takim Bogiem jak Bóg Jahwe. Ale mimo wszystko to, co powiem, nawet dzisiaj, jakąś pracę na pewno wykona. Powinniśmy o tym pamiętać. Widzicie, nasz Bóg też, to jest ciekawe, zobaczcie, Jahwe Elohim nie jest Bogiem minimalizmu w swojej pracy. Pomyślmy przez chwilę o Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale. Bóg mówi w piątym dniu, a to może w tej wodzie takie, a niech 5 rybek tutaj będzie. A może jakieś 2 rodzaje ptaszków niech sobie lata pod niebem. A może ze 2 rodzaje motylków niech sobie lata między drzewami. No nie, widzicie, Bóg nie jest Bogiem minimalizmu. Kiedy On się stara, kiedy On dokłada wysiłku, to czyni to do końca, czyni to, aby to wszystko nabierało coraz większej chwały. Dzisiaj jest ładna pogoda, może pójdziecie na spacer do parku. Przypatrzcie się, jaka różnorodność, jakie bogactwo Jego chwały jest objawione w stworzeniu. Widzicie, kiedy Bóg nie jest minimalistą, my też nie powinniśmy myśleć minimalistycznie w naszym życiu. A, że to już nam wystarczy. A, że to już do końca życia będę miał taką rzecz i już nic lepszego mi się... Widzicie, nie możemy w ten sposób zacząć myśleć. Zresztą pewnie też za kilka miesięcy wyjedziecie na urlopy, zmienicie w ogóle otoczenie i zobaczycie jeszcze większą różnorodność. Nawet może niektóre rzeczy was zadziwią, że do tej pory żeście czegoś takiego jeszcze nie widzieli w ogóle w życiu. Widzicie, Bóg jest takim Bogiem, który jest maksymalistą, jest zaangażowany maksymalnie w to, co robi. I to też czegoś w nas uczy, nie? Że nie powinniśmy spoczywać. Wiecie, ja nie chcę was przekonywać do perfekcjonizmu. Ja wiem, że niektórzy oskarżają mnie o perfekcjonizm, ale to nie o to chodzi. Czasami, wiecie, jak się pisze nawet jakąś rzecz, zawsze jest takie wrażenie, że można to było zrobić lepiej. Za każdym razem można to zrobić lepiej. Myślę, że to jest dosyć dobre nastawienie, bo to nam pokazuje, że jednak powinniśmy się rozwijać. Zostaliśmy stworzeni, żeby przemieniać rzeczy z chwały w chwałę. A zatem pewną pracę pewnie dzisiaj, po iluś tam latach, mógłbym jeszcze lepiej napisać niż to uczyniłem podczas studiów, prawda? Także nie ma nic w tym złego, że chcemy rzeczy ulepszać w naszym domu, w naszym otoczeniu, że chcemy zedrzeć czasami stare kafle w łazience i sobie nowe, ładniejsze. Słuchajcie, w tym nie ma nic złego, ponieważ to są rzeczy, które wynikają z charakteru naszego Boga. Bóg naprawdę nie spoczął 4. dnia i powiedział, dobra, enough. Nie? Był 5. dzień, a w 6. dniu to jeszcze Bóg wszystko ukoronował człowiekiem. Także zobaczcie, jest ten rozwój, nie? Jest to przemienianie z chwały w chwałę. Czyli jeśli Bóg się stara w swoim stwarzaniu, to dlaczego my nie mielibyśmy się starać, skoro jesteśmy Elohim, tak jak On? Widzicie, brak starania, mówi tutaj Piotr też w tym 4. wersecie, prowadzi do jednej rzeczy. Prowadzi do próżności, czyli do lenistwa, które z kolei prowadzi do pożądliwości. Nie, kiedy jesteśmy leniwi, kiedy jesteśmy ospali, to najczęściej marzymy o rzeczach, stajemy się marzycielami. O, jak ja bym bardzo tego pragnął, och, to by mi się przydało i tamto. I tak nasze życie później cały czas się toczy. O, takimi marzeniami nigdy nie spełnimy, ponieważ przestaliśmy się starać. A kiedy się staramy, te rzeczy na różne dziwne sposoby czasami do nas przychodzą i tyle. Jeszcze może taka jedna uwaga, żeby zakończyć ten punkt naszego uczestnictwa w boskości. W popularnym platonizmie tamtych czasów, jeśli Ula się mylę, to mnie później poprawisz. W takim popularnym platonizmie, który był przesiąknięty może stoicyzmem, było takie dążenie do tego, by zjednoczyć się z tym, co boskie, ale to ta dusza miała się zawsze zjednoczyć z tym, co boskie. I dusza nie mogła tego osiągnąć, o ile była złączona z materialnym światem i z jego pożądliwościami. Zjednoczenie z tym, co boskie, było możliwe jedynie poza ciałem. Zobaczcie, Biblia mówi zupełnie coś innego. My się łączymy z tym, co boskie. My jesteśmy uczestnikami boskiej natury właśnie w ciele, z pomocą materii. Dzięki temu, co z nią robimy, dzięki temu, jak dokładamy starań, by ją przemieniać, by ją kształtować. Dobrze, drugi punkt, owocne życie. Dlaczego mamy dokładać starań? Zobaczcie, zwróćcie uwagę na werset 8 teraz. Mamy dokładać starań, abyśmy nie byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A zatem, tutaj mówi Piotr, o ile nie chcesz być takim chrześcijaninem, na której wisi taka tabliczka z napisem out of order, to trzeba się starać. Trzeba się starać. Trzeba włożyć w nasze życie odpowiedni wysiłek. Widzicie, wielu chrześcijan po prostu siedzi w ławkach, bo myślą, że chodzi o to w chrześcijańskim życiu, żeby mieć dobry czas przez 2 godziny w niedzielę, a może po prostu by raz w tygodniu uspokoić swoje sumienie. Jednak dojrzałość, Piotr nas uczy w tym pierwszym rozdziale, dojrzałość oznacza aktywność. Chrześcijańskie życie nie może być życiem pasywnym. Chrześcijańskie życie jest życiem aktywnym. Zwróćcie uwagę, że w wersetach 5 do 7 Piotr wymienia cały szereg, w zasadzie 7 rzeczy, o które chrześcijanin powinien zabiegać w swoim życiu. 7 rzeczy, co do których powinniśmy dokładać na co dzień starań, żeby je zyskiwać, żeby je mieć. Musimy zadbać o te cechy, żeby być efektywnymi, żeby właśnie gdzieś nie przylepiono nam takiej tabliczki, że jesteśmy bezużyteczni, nie? Że jesteśmy out of order. Także wszystko to się zaczyna w wersecie 3 jeszcze tak naprawdę. Wszystko zaczyna się od poznania. Wszystko zaczyna się od poznania Chrystusa. Musimy najpierw poznać Chrystusa. Znajomość Chrystusa musi przyjść najpierw. Widzicie, i poznanie też wymaga wysiłku. Poznanie nie jest takim zrzuceniem na nas znowu jakiegoś takiego dużego pudła z darami, nie? Poznanie jest procesem, w którym też się powinniśmy starać. Zobaczcie, niektórzy z was studiują pilnie różne dziedziny nauki. Jak to się mówi, zjadacie zęby na różnych książkach, prawda? Można zjeść zęby, wgryzając się w różne książki. I z poznaniem Chrystusa jest tak samo. Poznanie Chrystusa wymaga od nas pilności, zaangażowania, jakiejś takiej właśnie dążenia do efektywności. Zresztą w poznaniu Chrystusa nie tyle chodzi też o samej książkowej wiedzy, ale wymaga wielkiego zaangażowania czasu, wysiłku, cierpliwości. To jest tak jak poznawanie drugiej osoby. Słuchajcie, no nie poznacie drugiej osoby, nie poświęcając jej czasu, uwagi, słuchania. Nie da rady poznać. I wy, którzy wychowujecie dzieci, wiecie najlepiej, nie? Jak to jest. Musicie spędzić wiele czasu, musicie słuchać je, musicie im mówić ciągle pewne rzeczy. Także poznanie oznacza jakieś zaangażowanie. Zresztą prorok Ozeasz mówi, że poznanie tak naprawdę to jest nie tyle sam intelektualny proces, co poznanie jest wykonywaniem Bożego prawa. Jest posłuszeństwem Bożemu prawu. A zatem jest znowu czynnością, którą wykonujemy, a nie po prostu jakimś takim zwykłym intelektualnym słuchaniem. I od 5 wersetu Piotr wymienia 7 rzeczy, o których chcę bardzo krótko powiedzieć, o które powinniśmy zabiegać. Przede wszystkim Piotr mówi, że powinniśmy pielęgnować naszą wiarę, by została wzmocniona cnotą. Widzicie? Dojrzałość polega na całym szeregu podążania za, całym szeregu, całej serii podążania za rzeczami, które jedne wspierają drugie, wcześniejsze. I tak tutaj Piotr mówi, że wiara musi zostać wzmocniona cnotą. Czym jest cnota? No w kulturze greckiej chodziło o pewną etykę, pewne cechy, lecz w Biblii, szczególnie w Septuagincie, która jest greckim tłumaczeniem Starego Testamentu, słowo arete, przetłumaczone to cnotą, jest niemalże synonimem chwały. A zatem wiara musi być wzmocniona chwałą. Co to oznacza? No znowu, oznacza to, co widzieliśmy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Do chwały się dochodzi przez pracę, ulepszanie, upiększanie, okazywaniem dobroci Bożej. Widzicie, Bóg okazuje swoją dobroć przez swoją pracę. I my tak samo przez naszą pracę powinniśmy okazywać chwałę. Powinniśmy wzmacniać naszą wiarę pracą, naśladując dobroć Bożą w tym stworzeniu. Potrzebne jest też do tego poznanie, oczywiście mówi Piotr. Ale poznanie musi iść w parze z kolei z powściągliwością. I tutaj oczywiście od razu się nasuwa werset z apostoła Pawła. Jeśli mamy samo poznanie, to może nas nadymać. Nie? Dlatego potrzebna jest nam jest powściągliwość w naszym poznaniu. czyli odpowiednia samokontrola, odpowiednia samodyscyplina. Poznanie może nas nadymać, ale miłość buduje, ale powściągliwość buduje, można powiedzieć. Potrzeba nam właściwej samokontroli. I teraz mówi Piotr, że za samodyscypliną musi iść też wytrwałość. Słuchajcie, samodyscyplina musi być wsparta wytrwałością. I tutaj bym chciał się na chwilę zatrzymać, bo wydaje mi się, że wytrwałość jest tą cechą, która jest tak ważna, że najczęściej właśnie się o tą cechę rozbijamy w naszym życiu, w naszej dojrzałości. Najczęściej właśnie brakuje nam wytrwałości. Pomyślcie chwilę o rzeczach, które mieliście zrobić, co do których powiedzieliście, że zrobicie, ale się na końcu to okazało, że to był taki wyraz takiego słomianego zapału. Widzicie, czasami tak jest, że sami sobie wmawiamy, no dobra, zrobimy to raz, zrobimy to dwa, a potem odpoczniemy, zrobimy to może raz w roku, może dwa, no to nam wystarczy tak naprawdę. Przepraszam. Ale tutaj powinniśmy pamiętać, że kapłaństwo... Kapłaństwo wiernych, słuchajcie, jesteśmy powołani do bycia królewskim kapłaństwem. Słuchajcie, to jest, w pewnym sposób to jest permanentne kapłaństwo, któremu my jesteśmy poddani. Sorry, że wam to mówię, ale w pewnym sensie jesteśmy ciągle na służbie. Do końca naszych dni tutaj na ziemi. Jesteśmy ciągle na służbie. Nie, to nie wystarczy, że wykonamy coś raz, że wykonamy coś dwa. Jesteśmy ciągle kapłanami żywego Boga. Jesteśmy ciągle, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, mamy ciągle składać nasze ciała jako ofiarę żywą. Nie? Ofiarę żywą dla Boga. Także na co dzień musimy być wytrwali, cierpliwi. Nie może nas zgubić nasz słomiany zapał. I widzicie znowu, myślę, że najlepiej to wiedzą rodzice. Najlepiej wy rodzice to wiecie. Najlepiej to odczuliście na własnej skórze, że wytrwałość, dziękuję wam, że wytrwałość często, bardzo często, w zasadzie na co dzień musi sprzeciwiać się naszym odczuciom, naszemu zmęczeniu i naszemu niechceniu. Nie? Wytrwałość wymaga walki z tymi trzema rzeczami. Rodzice wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić czasami na to, żeby poczucie zmęczenia na przykład pokonało nocne wstawanie do dziecka. Nie? Trzeba jakoś to przezwyciężyć. Niechcenie, nie? No, nie można sobie na takie rzeczy pozwolić, właśnie kiedy ma się taką odpowiedzialność. Także myślę, że zobaczcie, wytrwałość jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny chrześcijańskiej dojrzałości, chrześcijańskiego życia. W ten sposób, słuchajcie, ocenia się pastorów, w ten sposób ocenia się kandydatów na urzędy kościelne, w ten sposób ocenia się też wiernych. W ten sposób właśnie oceniamy siebie nawzajem, myśląc wy o mnie, czy my o was. Także wytrwałość jest bardzo ważnym standardem dojrzałości. I zazwyczaj w zasadzie, zobaczcie, kiedy podsumowujemy kogoś, to tak naprawdę myślimy o całości jego życia. Nie? Kiedy on umiera, czy kiedy jest na łożu śmierci, to wtedy patrzymy do tyłu i jeśli to był wierny sługa, to był wiernym sługą do końca. Nie? Był wytrwałym przez te wszystkie lata. I wtedy otrzymuje tą chwałę, prawda? Wtedy otrzymuje tą pozytywną ocenę. Nie to, że zrobił coś tam 25 lat wcześniej raz, albo drugi raz, ale to, że był wierny przez te wszystkie lata. Nie? Także wierność jest bardzo, bardzo ważnym standardem. Rodzice zyskują chwałę po ilu latach? Po ilu latach myślicie, rodzice, że zyskacie chwałę od swoich dzieci? 18, 20, może 30, nie? Zobaczcie, wytrwałość, nie? To będzie was bardzo wiele kosztowało. To będzie was kosztowało długie lata wysiłku, długie lata wytrwałości. Ale to się opłaci, bo tak jak mówi, to jest na pewno obietnica, która się sprawdza. Mówi Księga Przypowieści, że posłuszny, dobry, dobrze wychowany syn, dobrze wychowana córka są radością właśnie. Przydają chwały rodzicom, nie? Także to jest na pewno gra warta świeczki. Wytrwałość, mówi Piotr, zostaje wzmocniona pobożnością. Czym jest pobożność? No, pobożność jest właściwą postawą wobec Boga, oddaniem Bogu, nie? Kiedy coś robimy, to nie robimy, żeby tutaj przed nami trąbiono fanfarami i tak dalej, ale kiedy coś zrobimy, jak mówi Biblia, no to mówimy tak, Boże, wykonaliśmy to, co do nas należało, nie? Jesteśmy Twoimi sługami. To jest pobożność, bycie sługą Boga, nie? Bycie zaangażowanym, bycie zaangażowanym w to, co On nam dał do wykonania. A to z kolei, czyli ta pobożność, lojalność, musi się łączyć z tutaj jest napisane Filadelfia, braterska miłość. Czym jest ta braterska miłość, Filadelfia? Myślę, że można to przetłumaczyć bardzo prosto jako braterską uprzejmość, braterską życzliwość. Widzicie, lojalność, czyli nasza służba dla Boga musi być wzmocniona po prostu życzliwością względem siebie nawzajem. O, wiecie, wiele jest takich aktywistów w kościele, którzy to robią, ale weź tylko wejdź z butami na ich terytorium, to zaraz cię siekierą tam zaciukają, zaraz cię zganią, bo wszedłeś na ich terytorium służby, nie? Widzicie, służba dla Boga musi iść z życzliwością względem braci. Musimy być życzliwi względem siebie nawzajem. To jest ta przedostatnia cecha, a to wszystko prowadzi nas do miłości, do agape. Ta miłość, która wypiera się siebie samego i służy innym. Czyli to jest cały taki proces siedmiu cech, do których dochodzimy przez wysiłek. Mamy więc te siedem cech. Te rzeczy nie spadną na nas z dachu ani z nieba, ale musimy się o nie starać w naszym życiu. Wszystko zaczyna się od poznania Chrystusa, a kończy się czym? Naśladowaniem Chrystusa. Zaczynamy poznawać Chrystusa. Najpierw musimy Go poznać, a później musimy naśladować Go w Jego miłości, czyli samopoświęceniu, tej miłości agape. To jest ta ostatnia cecha, do której dążymy. Nie, to największym dowodem właśnie oddania jest złożenie życia za kogoś. Nie? I to jest miłość agape. To jest ta największa cecha chrześcijańska. Wiara, nadzieja, miłość jest najwyższa, najważniejsza. To jest ten nasz eschatologiczny cel, do którego zmierzamy, do tej miłości agape, która się poświęca dla innych. To jest właśnie ten kres, można powiedzieć, naszej dojrzałości. Także musimy pamiętać, że nasze chrześcijańskie życie jest procesem wzrastania ku dojrzałości musimy pamiętać, że tak jak w każdym innym wzrastaniu, czy to fizycznym, jeśli skaczemy nagle do góry w szóstej i siódmej klasie, to dzieje się to bardzo szybko czasami, ale z reguły w naszym wzroście duchowym trochę to wolniej przebiega. Czasami jesteśmy po prostu szybsi niż nasza dojrzałość. Potrafimy jej bardzo dobrze uciekać, aż nas nie złapie, gdzieś nie dorwie. Ale musimy pamiętać, że to jest wysiłek, to jest proces, to jest czasami bolesny proces. Piotr mówi do nas, dołóżcie starań. W tym dokładaniu starań naprawdę bardzo często przyjdzie nam walczyć z tym, co już wam powiedziałem kilka niedziel temu, z naszym ciuje chrześcijaństwem. Z naszym tym chrześcijaństwem, które chce czuć, chce coś czuć i dopiero w oparciu o to czucie coś zrobić. Czyli musimy tutaj często walczyć z naszym czuciem. Czuję? Ruszę palcem. Dobrze. Także to jest drugi punkt, czyli nasza owocność. A po trzecie, Piotr mówi, że mamy dokładać starań, już to będzie najkrótszy punkt. Nie martwcie się, zaraz postaram się wylądować bezpiecznie z tym kazaniem. Ostatni punkt jest punktem, który dotyczy dojrzałości sądów. I to jest werset 9. Kto zaś ich nie ma, czyli zobaczcie, nie ci, którzy nie dążą do dojrzałości, kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Słuchajcie, może drugi punkt, który wam przed chwilą przedstawiłem, nie zachęcił nas jeszcze do dokładania starań, do wysiłku. No bo najwyżej nie będziemy owocni. No i co z tego? Najwyżej nie będziemy owocni. Najwyżej nie będziemy wydawali tych siedmiu cech. Najwyżej będziemy po prostu takimi szarymi myszkami kościelnymi, ale będzie z nami dobrze. No właśnie nie. Widzicie, 9 werset podaje nam bardzo poważną przestrogę. W zasadzie 9, 10, 11 werset. Bardzo poważne ostrzeżenie w kontekście naszego rozwoju ku dojrzałości. Negatywnie, mówi Piotr, jeśli nie wzrastamy, jeśli nie dokładamy starań, będziemy krótkowzroczni, a nawet ślepi. Będziemy po prostu ciągle narażeni na wszelkie zwiedzenie z każdej strony. Będziemy po prostu tymi, którzy nie widzą zbyt wiele, którzy nie widzą szerszego kontekstu rzeczy. Będziemy wiecznymi dziećmi, można powiedzieć. Także to jest pierwsze napomnienie, że będziemy bardzo łatwi do zwiedzenia. I to Piotr nam jeszcze zademonstruje później w drugim rozdziale, kiedy zacznie omawiać fałszywych nauczycieli, pokaże nam, do czego prowadzi niedojrzałość. Bardzo łatwo będziemy podatni na po prostu zwiedzenie, na upadnięcie. Także Piotr mówi tutaj, uważajcie, bo jeśli nie będziecie dokładali starań, nie będziecie dążyli do dojrzałości, to będziecie krótkowzroczni i będziecie ślepi. Co to oznacza? Co oznacza ślepota? Krótkowzroczność? No, oznacza nie bycie gotowym do sądów. Otwarte oczy w Biblii to jest bycie gotowym do wydawania sądów. Skąd to wiemy? No, z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Bóg widział i ocenił, że te rzeczy były dobre. Kiedy Bóg patrzy, on ocenia. Kiedy my patrzymy, oceniamy. Kiedy ja patrzę na tą dziewczynę, oceniam. Kiedy patrzę na to, oceniam, czy chcę mieć taki samochód, czy nie. Nie? Nasz wzrok ocenia. A zatem, jeśli nie będziemy wzrastali ku dojrzałości, będziemy ślepi, nie będziemy w stanie odpowiednio do naszego duchowego życia dokonywać sądów, właściwych sądów. Także kiedy mamy otwarte oczy, widzimy w szerszej perspektywie zarówno naszą przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość. Nieotwarte oczy to jest taka szeroka perspektywa, trochę z lotu ptaka patrzymy na rzeczy. I to nam pozwala właśnie żyć. Otwarte oczy pozwalają nam żyć z wdzięcznością nie dla tu i teraz, ale dla przyszłości. To, o czym też już niejednokrotnie mówiłem, że Kościół spogląda w przyszłość. Rodzice spoglądają w przyszłość przynajmniej o jedno pokolenie, nie? Martwiąc się o przyszłość swoich dzieci. Kościół powinien myśleć 10 pokoleń do przodu, a nawet jeszcze więcej. Także widzicie, otwarte oczy, dojrzałość pomaga nam spojrzeć szerzej na perspektywę naszego życia, na perspektywę życia naszego Kościoła nawet. Niedojrzałość według słów Piotra jest stanem niepożądanym, jest stanem bardzo niebezpiecznym. Piotr nawet mówi dalej tutaj, słuchajcie, że niedojrzałość na dłuższą metę jest destrukcyjna. Jest destrukcyjna. Jeśli będziesz chciał być przez całe życie dzieckiem, to tak naprawdę to się prawdopodobnie wszystko dookoła rozpadnie w twoim życiu. Czy to małżeństwo? Jeśli facet w małżeństwie pozostanie na zawsze dzieckiem, to prawdopodobnie to nie będzie dobre małżeństwo. Tak we wszystkim mi się wydaje. Jest, że jeśli w pracy zostaniemy dziećmi, to nigdy nie będziemy dobrymi pracownikami, nie otrzymamy awansu. W szkole to samo. Mi się wydaje, że jeśli nie zabiegamy o rzeczy, to po prostu te rzeczy nas ominą i zostaniemy na lodzie z czasem. Także to do wszystkiego się chyba w naszym życiu tak samo odnosi. Także po pierwsze, kiedy Piotr mówi, że kiedy nie zabiegamy o dojrzałość, to zostaniemy w rozterkach i na rozdrożu. Będziemy zawsze miotani każdą falą, każdym wyzwaniem. Każde wyzwanie będzie nas przytłaczało, każde wyzwanie będzie nas pokonywało, będzie nas osłabiało coraz bardziej. Aż wreszcie Piotr mówi po drugie, słuchajcie, wersety 10-11, to jest jeszcze większa przestroga. Coś, co najczęściej godzi w naszą reformowaną wiarę. Piotr tutaj mówi, słuchajcie, pasywne chrześcijaństwo, czy destrukcyjna siła pasywnego, niedojrzałego chrześcijaństwa prowadzi, czy zagraża naszemu życiu, byciu w Królestwie Bożym. Jeszcze raz przeczytam te wersety. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Izraelici na pustyni, którzy wybrali jednak swoją niedojrzałość, nie weszli do królestwa. Nie weszli do królestwa. Zostali na pustyni. Zostali na pustyni. Upadli w wierze, upadli w lojalności względem Jahwe. I to się stanie z nami. Jeśli nie będziemy wzrastali ku dojrzałości, prawdopodobnie nie odziedziczymy Królestwa Bożego. To jest bardzo poważna przestroga. No. Piotr mówi, umacniajcie swoje wybranie. Bóg was wybrał, ale to nie znaczy, że to jest stan raz i na zawsze. To wymaga od nas odpowiedniego życia wiary, odpowiedniego życia pracy. Widzicie, brak wysiłku w naszym chrześcijańskim życiu prowadzi do utraty powołania, do utraty wybrania a także obietnicy przyszłego życia. I nie martwcie się, tutaj nie podważam jednej z tych wielkich doktryn kalwinizmu. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, jak to wygląda od naszej strony. Nie? Bóg nas w suwerenności wybiera i to jest Jego sprawa, kogo On zachowa, ale z naszej strony w tym życiu wszystko po prostu kieruje nas na to, że mamy się starać, mamy to wybranie umacniać naszymi zabiegami. Nie? Ale to we wszystkim, słuchajcie, weźcie w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia na chwilę, po prostu wyłączcie to wszystko i zostawcie. Bardzo szybko zamieni się to w jakiś nieład, prawda? Także we wszystkich dziedzinach musimy się starać. Trzeba się starać w małżeństwie, pielęgnowanie tej relacji, trzeba się starać w chrześcijaństwie, pielęgnowanie relacji z Bogiem, trzeba się starać we wszystkim. W szkole, pielęgnowanie relacji ze współstudentami i tak dalej. Także to jest, tak jest opisane nasze życie i tak to musi wyglądać. Czyli jeszcze raz, kończąc już teraz, drodzy bracia i siostry, Piotr mówi do nas w drugim liście, dołóżcie starań, abyście byli użyteczni dla Chrystusa i dla Jego Królestwa. Dołóżcie starań, gdyż waszym celem jest chwała właśnie, gdyż waszym celem jest Królestwo Boże. Jego moc jest zawsze przy nas, Jego moc jest dostępna, tylko my musimy po nią sięgnąć swoimi dłońmi wiary. Amen. Nasz drogi Boże, łaskawy Ojcze, prosimy Cię, byś nas umocnił w Twoim Słowie, byś nam pobłogosławił nasze serca, nasze umysły, abyśmy posiedli mądrość, abyśmy w tej mądrości potrafili żyć, abyśmy w tej mądrości czcili Ciebie, ponieważ jesteśmy uczestnikami Twojej boskiej natury. Chcemy zachowywać się jak Ty, wielki Boże, nasz Jahwe, Elohim. Amen.